Witam wszystkich Państwa na kanale Międzywojnie. Po raz kolejny moim Państwa gościem jest Pan Profesor Adam Wielomski. Dzień dobry, Panie Profesorze.
Dzień dobry, witam wszystkich tych, którzy jeszcze chcą nas słuchać. Tak, ale zdaje się, że całkiem sporo nas osób słucha, także witam w powiększającą się grupę.
Tak, jesteśmy na kanale Międzywojnie i w związku z tym poruszamy akurat tym razem kwestię związaną z drugą częścią właśnie tego dwudziestolecia międzywojennego, mianowicie będziemy rozmawiali o Hiszpanii Franco, o samym Franco. Jest to już drugi wywiad właśnie z profesorem Wielomskim na ten temat i serdecznie zapraszam do poprzedniego, do słuchania właśnie, który ukazał się parę tygodni temu na naszym kanale. Panie profesorze, temat dzisiejszy jest Franco, dyktator z przypadku. Ponieważ jak mało osób wie o tym, Franco wcale nie miał być przywódcą właśnie tego powstania, tej rebelii, można powiedzieć, przeciwko legalnemu rządowi republikańskiemu, ponieważ było dwóch kandydatów, to był generał Emilio Mola, który zginął w wypadku lotniczym. Co ciekawe, on nie był zatwardziałym konserwatystą, nie był żadnym karalistą, tym bardziej falangistą. Jakby pan profesor mógł przybliżyć nam tą postać.
Z omawianiem poglądów wojskowych to zawsze jest pewien problem, dlatego że wojskowi w służbie czynnej w naturalny sposób nie piszą książek teoretycznych o swoich poglądach politycznych. No i z natury rzeczy też muszą się wystrzegać jakichś takich, bym powiedział, zbyt otwartych deklaracji. To raczej można powiedzieć, że na temat generała Moli krąży opinia w literaturze, tak bym to powiedział, że był to republikanin, tyle tylko, że republikanin taki, bym powiedział, no, bardziej o prawicowych, konserwatywnych poglądach niż jakiś radykał, socjalista, już nie wspominając o komuniście. Także to jest jakby taka, taka opinia, która krąży po literaturze dotyczącym generała Moli. Zresztą prawda jest taka, że kiedy rozpoczynała się cała wojna domowa w Hiszpanii, to trudno byłoby wskazać jakiś taki bym powiedział, no, podstawy łączące cały obóz tak zwany nacjonalistyczny jakichś poglądów. To naprawdę było takie pospolite ruszenie przeciwko lewicowej republice, w którym wzięli udział zarówno właśnie jak generał Mola, to taki, no, to nazwijmy prawicowy republikanin, prawicowi chadecy z partii SEDA, faszyści z Falange Española, czy też narodowi radykałowie, w zależności od tego, które kto pojęcia woli. Mamy tutaj do czynienia karlistów, czyli tradycjonalistów, no, takich z XIX wieku, z pierwszej połowy. Mamy do czynienia z liberalnymi monarchistami z Madrytu. Mamy do czynienia z nacjonalistami z Madrytu. Także to są bardzo, bym powiedział, różne spektrum poglądów. Prawicowi liberałowie też się znajdą. I sam generał Franco, zresztą powiedzmy sobie szczerze, w roku 1936, no to gdyby go tak określić, jego poglądy, jak one dokładnie wyglądały, to też byłby problem, dlatego że generał Franco nigdy wcześniej jako wojskowy w służbie czynnej oczywiście nie określał się dokładnie z poglądami. Z różnych takich jego, bym powiedział, wypowiedzi, jakichś tam flag, które wywieszał i tak dalej, uważa się, że był monarchistą wtedy, ale jakby jego taka dokładna denominacja polityczna, to w przypadku wojskowych zwykle jest trudna, dlatego ja się uchylę, żeby powiedzieć, jakie dokładnie miał generał Mola poglądy, bo tutaj to jest po prostu przy wojskowych problem, a sama sytuacja była płynna do tego stopnia, że jak wybucha bunt nacjonalistyczny, to my nawet właściwie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy on miał on charakter republikański, czy monarchistyczny. Przypomnijmy, że monarchię w Hiszpanii obalono zaledwie kilka lat wcześniej i na prawicy byli zarówno republikanie, jak i monarchiści.
No jeżeli tutaj mówimy o obaleniu monarchii, to pojawia się druga postać, czyli generał Sanjuro, który był komendantem hiszpańskiej policji i on właśnie przyczynił się do obalenia monarchii, ponieważ on nie chciał udzielić rządowi ówczesnemu poparcia, no i stanął po stronie republikanów. Także wydaje mi się, że mamy tutaj do czynienia z pewnym takim różnym zbiegiem okoliczności i jak giną te dwie osoby, ci dwaj generałowie w wypadkach lotniczych, to tym takim spadkobiercą staje się właśnie generał Franco, który dowodzi wojskami, które wtedy były w Maroku i udaje mu się dojść do porozumienia z Mussolinim i z Hitlerem, gdzie no, w sposób jak na tamte czasy niespodziewany bardzo szybko udało się przetransportować te wojska do Hiszpanii.
Tak, można powiedzieć, że w zamachu wszystko poszło nie tak, jak miało pójść, dlatego że zacznijmy tak, główni, można powiedzieć, planiści tego zamachu, wspomniani przez ciebie dwaj generałowie, nagle giną. Zresztą byli też tacy, którzy oskarżali Franco, że to coś maczał w tym palce swoje, prawda, żeby zginęli. Szczerze mówiąc, nie bardzo wierzę, żeby miał takie możliwości wtedy, bo nie był jakby tutaj głównodowodzącym. Poza tym tych wypadków było, bym powiedział, trochę za dużo i zbiegów tych okoliczności. Poza tym wcale nie było oczywiste, że on będzie następcą, prawda, gdyby tych dwóch generałów nie było. Sam zamach był planowany na tej zasadzie, że rząd miał być zmuszony do podania się do dymisji i miały być rozpisane nowe, wolne wybory, które wyłoniłyby jakąś no, taką centroprawicową czy prawicową większość. I to się wszystko nie udało. Zamiast kilkudniowego zamachu stanu doszło do 3-letniej wojny domowej. Wszystko się przede wszystkim nie udało. Znaczy sam generał Franco nie mógł stać na czele tego zamachu, dlatego że w momencie, w którym zamach się rozpoczynał cały, był głównodowodzącym na Balearach, na Majorce. Centrum całe zamachu oczywiście nie znajdowało się na Majorce, znajdowało się z jednej strony w tak zwanym Maroku hiszpańskim, czyli w północnym Maroku, które się znajdowało pod, było hiszpańską kolonią. No i drugie centrum, no to oczywiście miał być Madryt. Jak wiadomo, Madryt, tam powstanie zostało szybko stłumione. Maroko zostało odcięte od Hiszpanii nie dlatego, że flota w zdecydowanej większości opowiedziała się po stronie Republiki. To wynikało z tego, że oficerowie floty opowiedzieli się po stronie zamachu, ale sami marynarze byli głównie z miast portowych, no naturalne, prawda, że marynarze się bierze z miast portowych. Trudno z marynarzy z chłopów rekrutować, bo często chłopi pływać nie umieją. Choćby z tego powodu, więc marynarze rekrutowali się z miast portowych, to były miasta głęboko lewicowe, bardzo dużo z tych miast portowych się, one właściwie wszystkie z Barceloną na czele opowiedziały się po stronie Republiki i dlatego też wojska w Maroku zostały odcięte od możliwości przetransportowania drogą morską, jak planowano, do Hiszpanii właściwej. Tam w Maroku znajdowało się około 115 tysięcy żołnierzy biorących udział w buncie. No i można powiedzieć, że Franco przyleciał jakimś prywatnym samolotem wynajętym w ogóle do Maroka, tam wylądował. No i się po chwili okazało, że przez przypadek został jakby no, kierownikiem tego powstania. Zresztą to akurat, że w Maroku wylądował i tam był kierownikiem tego powstania, było dosyć naturalne, dlatego że Franco walczył w Maroku wcześniej. Tam żołnierze go znali, cenili i to zarówno ci żołnierze hiszpańscy, jak i również członkowie Legii Cudzoziemskiej, złożonej głównie z Marokańczyków. No i powstał bardzo poważny problem, dlatego że wbrew temu, co wszyscy sądzili, flota się nie przyłączyła. Oficerowie floty w większości przypadków nie dali rady zmusić swoich prawda, podkomendnych do przejścia na stronę rebelii. I w tej sytuacji wojska frankistowskie, można powiedzieć, zostały odcięte od Hiszpanii. Powstanie udało się głównie w miastach południowo-hiszpańskich oraz udało się w Nawarze, czyli tam, gdzie byli karliści. No i można powiedzieć, że główne siły zostały no kilkadziesiąt kilometrów odcięte przez Morze Śródziemne. No i w tej sytuacji tak naprawdę cały los dalszej rebelii zależał tylko i wyłącznie od tego, czy uda się Franco zorganizować zaplanować jakiś transport dla tych żołnierzy, transport lotniczy, z tego powodu, że no jak wspomniałem, morze było zajęte przez stronę przeciwną. No i w tej sytuacji tutaj już Franco nie miał na to większego wpływu. Delegacja hiszpańskich polityków, przemysłowców, co ciekawe również Niemców mieszkających w Hiszpanii, wsiadła w samolot i poleciała do Berlina i druga poleciała do Rzymu szukać wsparcia, żeby tam się znalazły jakieś samoloty. Mussolini specjalnie samolotów transportowych nie miał, dlatego nie był w stanie pomóc. Co ciekawe, kiedy delegacja dojechała do Berlina, to w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbiła się od drzwi, jak to się ładnie, nieładnie mówi, można powiedzieć, pocałowała klamkę u drzwi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. I co ciekawe, udało jej się znaleźć dojście do Rudolfa Hessa. I to jakimiś drogami, z tego co się orientuje, poprzez przedstawiciela mniejszości niemieckiej w tej delegacji, który gdzieś tam z kimś był spokrewniony, ktoś tam kogoś znał i udało się dotrzeć do Hessa. I Hess w tej sytuacji przyjął tą ekipę i zaprowadził ją do Adolfa Hitlera, który zresztą, co ciekawe, z tego co pamiętam, przyjął ich po przedstawieniu teatralnym wieczorem i na miejscu wydał decyzję o wsparciu za pomocą samolotów transportowych po to, żeby te wojska przerzucić. Sam Hitler prawdopodobnie wtedy jeszcze nie miał pojęcia, kim był generał Franco. Nie łudźmy się, że miał takie pojęcie, bo wtedy na pewno nie był Franco osobą znaną. Nie wiedział też, jakie dokładnie są cele rebelii. Jakby jego tutaj postawa dla rebelii przede wszystkim wynikała z niechęci do sił rządzących Hiszpanią, czyli do lewicowej republiki złożonej z socjalistów, anarchistów i komunistów. Pamiętajmy, że wtedy we Francji rządzi Front Ludowy, w Hiszpanii też, czyli no, siły polityczne traktowane przez Hitlera jako sprzymierzeńcy Stalina. I myślę, że przede wszystkim to, co chodziło Hitlerowi, to jest przekonanie, że Francja i Hiszpania popada w ręce lewicy i w razie wybuchu wojny Hiszpania będzie chciała, czy też miała jakąś chęć wsparcia wleczego Francji i wsparcia również Związku Radzieckiego, z którym Hitler przygotowywał się do wojny. Stąd też ta decyzja o udzieleniu poparcia. Dzisiaj często się mówi, że to był tam poligon doświadczalny dla nowych broni i tak dalej. To oczywiście prawda, ale myślę, że w momencie, w którym Hitler wydawał tą decyzję, to była taka ad hoc wydana decyzja, nie jakaś planowana, myślę, że przede wszystkim te względy geopolityczne spowodowały jego brak wahania w tej kwestii.
Jeżeli chodzi o poligon doświadczalny, to właśnie poprzez wojnę w Hiszpanii mieliśmy do czynienia z takim pewnym niedocenieniem bliskiego i znaczenia czołgów w sferze operacyjnej, mianowicie już nie pamiętam, który rosyjski generał na podstawie właśnie walk w Hiszpanii powiedział, że czołgi podczas wojny domowej nie spełniły swoich oczekiwań, w związku z tym nie można stawiać na właśnie tworzenie wielkich jednostek pancernych, które miałyby dokonywać przełamania, bo zresztą no, mieliśmy do czynienia właśnie z walkami czołgów. Sami Rosjanie, z tego co ja spotkałem się, wysłali chyba między 300 a 400 czołgów właśnie jako wsparcie dla republikanów. Podobnie zrobili Niemcy, gdzie wysłali właśnie te pierwsze tam Panzer 1 i chyba Panzer 2. Jednakże walki w samej Hiszpanii wyglądały całkowicie inaczej niż walki w czasie II wojny światowej, bo mieliśmy tutaj tak naprawdę do czynienia z pewną taką wojną pozycyjną.
Tak, bardziej przypominającą w tej chwili wojnę na Ukrainie niż taką wojnę, prawda, blitzkriegową z II wojny światowej. Generalnie rzeczywiście jest tak, że znaczna część dowódców i planistów wyciągnęła błędne przesłanki z wojny z Hiszpanii, jeśli chodzi o użycie czołgów. W moim przekonaniu wynikało to z tego, że planiści ci, generałowie, nigdy w Hiszpanii nie byli. I wyobrażali sobie, patrząc na mapę, no bo tak na mapie to się wydaje, że są Pireneje, a potem to jest płaski teren, a tak nie było. Hiszpania nie jest płaskim terenem, w znacznej części jest terenem bardzo mocno górzystym. Nie jest to teren sprzyjający dla czołgów i w ogóle wielkich jednostek pancernych. Z tego prostego powodu, że dosyć łatwo jest tam ukryć działa. za wzgórzami, czy tam za jakimiś pagórkami, kiedy czołgi się wyłaniają nagle potem wprost na działa. Bardzo kamienisty i tak dalej, dlatego to był wyjątkowo niesprzyjający. To podobnie jak w Grecji. No w Grecji też nie da się użyć skutecznie czołgów. I z tego powodu ci planiści, którzy w tej Hiszpanii nie byli, rzeczywiście wyciągnęli błędne tezy, że czołgi to nie jest przyszłość, nie mają siły do przełamania pancernego i tak dalej. Tu rzeczywiście coś takiego było. Myślę, że fakt, iż Niemcy się przewinęli w tej Hiszpanii, generałowie i w ogóle oficerowie niemieccy w większej liczbie, spowodował nieco inną refleksję, dlatego że będąc w tej Hiszpanii, oni sobie zdawali sprawę z tego, że teren jest po pierwsze górzysty, po drugie w żaden sposób niezalesiony, nawet często niezakrzaczony na południu. Dlatego te czołgi są świetnie widoczne dla artylerii i nie mogą się tam szybko poruszać po tym kamienistym, takim górskim terenie. Dlatego wyciągnęli z tego pogląd, że nie można na podstawie tego doświadczenia mówić o nieskuteczności czołgów. A ci planiści, którzy nie byli w Hiszpanii bezpośrednio i nie oglądali tych walk, na podstawie raportów wyciągnęli błędne przekonanie. Ja myślę na przykład, że można spojrzeć na to, że francuska armia nie wyciągnęła absolutnie żadnych wniosków z tej wojny. Nie brała zresztą w niej udziału. I francuska armia wierzyła, że no, przełamująca moc czołgów jest niewielka. No, generałowie niemieccy, którzy gdzieś tam prawda, pojechali, sobie to pooglądali i tak dalej, widzieli, że teren jest tam szczególny i zdawali sobie sprawę z tego, że Niemcy walcząc czy to z Polakami, czy ze Związkiem Radzieckim, czy z Francuzami będą mieli teren zdecydowanie lepszy dla walk czołgów. I tutaj można powiedzieć, wyciągnęli wniosek słuszny, podczas kiedy na przykład Francuzi nie wyciągnęli żadnego wniosku, to znaczy wyciągnęli na zasadzie takiej, że ponieważ czołgi się tam nie sprawdziły, to i tak dalej. Tam z tego, co się orientuje, też czołgi się wyciągnięto również jeszcze jeden wniosek dotyczący czołgów. Mianowicie, nie wiem, czy to nasi słuchacze są świadomi tego, że w czasie I wojny światowej używano tak zwanych czołgów męskich i żeńskich. Męskie uzbrojone były w armatę, a żeńskie w karabin maszynowy, czy w dwa karabiny maszynowe.
No to pancerz jedynki.
Tak, czołgi z I wojny światowej miały albo karabiny maszynowe, albo armatę. Ale na zasadzie albo. I problem polega na tym, że szczególnie te czołgi męskie, uzbrojone w armaty, które gdzieś tam starsze typy używano, one się zupełnie nie sprawdziły, dlatego że w terenie górzystym bez kłopotu pojedynczy żołnierze potrafili się zbliżyć do czołgu na przykład z granatem przeciwpancernym i czołg niewyposażony w karabin maszynowy nie miał się przeciwko takiemu żołnierzowi jak bronić. No bo mógł tylko z armaty w niego strzelić, a trafienie w pojedynczego żołnierza z armaty, powiedzmy sobie szczerze, nie jest proste i wymaga dużo szczęścia bardziej niż umiejętności. I dlatego też bardzo dużo czołgów było niszczonych przez pojedynczych żołnierzy i to też wskazywało na to, że czołgi są mało przydatne, ale to wynika przede wszystkim z terenu. Można powiedzieć, to ukształtowanie terenu trochę przypominało gdzieś tam w jakichś skałkach i tak dalej, jak walki miejskie troszkę, gdzie czołgi też się generalnie mało sprawdzają. No i to był, i co ciekawe, Niemcy właśnie wyciągnęli z tego taki wniosek, że czołgi trzeba koniecznie uzbrajać przynajmniej w jeden karabin maszynowy i nie należy tworzyć tych czołgów męskich, żeńskich, prawda? Tylko trzeba tworzyć takie, nie wiem, nazwijmy to dwupłciowe, czyli uzbrojone i w armaty, i w karabin. Takim czołgiem na przykład klasycznym już będzie Panzerwagen 2, prawda? On już jest uzbrojony w działko 20-milimetrowe, czy tam w karabin maszynowy. I to jest jakby ten wniosek z tego wyprowadzany, które, no mówię, ci, którzy tam nie byli, nie widzieli, zobaczyli tylko dane statystyczne i stwierdzili, nie, czołg jest drogi, a łatwo go zniszczyć. Tam się ci, którzy byli, nauczyli również tego, że czołgi muszą w takiej sytuacji mieć wsparcie piechoty, nie mogą działać same. Tak jak się wcześniej wydawało, że czołgi sobie jadą same, nie okazuje się, że czołg bez wsparcia piechoty jest zagrożony łatwym zniszczeniem przez pojedynczego żołnierza albo granatem, albo nawet, co ciekawe, czołgi takie pojedyncze bez ochrony piechoty niszczono dosyć masowo za pomocą butelki z benzyną.
Czyli
którą gdzieś...
koktajle Mołotowa.
Tak, koktajle Mołotowa, a nawet gdzieś czytałem, że do tego stopnia, że zdarzało się, jak czołg jechał sam bez osłony, nie miał karabinu maszynowego, miał tylko armatę, że żołnierze wroga gdzieś tam na ten czołg się, że się tak wyrażę, przysiadali od tyłu, polewali benzyną, schodzili z czołgu, rzucali zapałkę i czołg płonął. Także na podstawie tego typu raportów prawdziwych można było wysnuć dwie tezy. Albo czołgi się nie sprawdzają, albo czołgi muszą być uzbrojone w karabiny maszynowe i muszą działać razem z piechotą. I Niemcy wyciągnęli z tego bardzo słuszną opinię, podczas kiedy na przykład Francuzi, którzy w tej wojnie nie brali udziału i słuchali tylko raportów, wyciągnęli wniosek odwrotny, co jak wiadomo, no, niczego się z tej wojny nie nauczyli, można w ten sposób powiedzieć.
Szanowni Państwo, jeszcze chciałbym tutaj powiedzieć o dwóch ogłoszeniach. Mianowicie pan profesor Adam Wielomski jest autorem książki Hiszpania Franco i ukazało się właśnie trzecie wydanie tej książki. Książka jest dostępna w kapitalbook.pl oraz serdecznie wszystkich zachęcam do wspierania kanału Międzywojnie poprzez Buy Coffee. Link do Buy Coffee jest w opisie i będzie też przypięty jako komentarz. Panie profesorze, ja bym jeszcze, bo głównym bohaterem naszego odcinka jest właśnie Franco. Jeżeli chodzi o Franco, no to on był takim, można powiedzieć, że ewenementem, a mianowicie w porównaniu z tymi dwoma generałami, którzy zginęli, no to on jednak miał poglądy katolickie, konserwatywne, był monarchistą i jego polityka, którą wprowadził po przejęciu władzy, opierała się na partii Falanga, która była nazywana partią faszystowską, ale jak rozmawialiśmy też w poprzednim odcinku, po tej prawej stronie mocy oprócz falangistów byli karliści i byli również republikanie. Co ciekawe, monarchiści, którzy byli w Hiszpanii, no, byli różnych jakby odcieniów. Jedni uznawali jednych Bourbonów, drudzy uznawali drugich Bourbonów, ale jak to się stało, że on był w stanie politycznie z tego zlepka nawet rywalizujących ze sobą i bym powiedział nawet nie lubiących się dość mocno frakcji, stworzyć jedyną całość?
Myślę, że po pierwsze wynikało to z jego bardzo dużego pragmatyzmu politycznego. Ja u siebie w książce daję taki cały rozdział, napisałem właśnie o poglądach personalnych Francisco Franco. To jest raz, że on jest bardzo, bardzo pragmatyczny. Franco ma bardzo mocny kościec ideowy, tak bym to powiedział, dotyczący ogólnych problemów typu niechęć do liberalizmu w każdej postaci, niechęć do demokracji, absolutne obrzydzenie do wolnomularstwa, katolicyzm, pewnego rodzaju nacjonalizm, ale nie pojęty w znaczeniu jakim, nie wiem, ksenofobii, tylko pewnej takiej wizji silnej Hiszpanii imperialnej i tak dalej. A wszystko, co szczegółowe, jest kwestią dyskusyjną i dlatego też tu mu zapewnia pragmatyzm. Zresztą wychował się na takim czasopiśmie hiszpańskim Acción Española, wokół którego zresztą istniała partia o tym samym nazwie Acción Española. Wzorowana nazwa i sama partia miała być na Action Française we Francji, ale nie była, powiedzmy sobie to szczerze, to znaczy poza nazwą, dlatego że Acción Española była organizacją ekumeniczną, że się tak wyrażę, politycznie, nie religijnie, skupiając faszystów, skupiając nacjonalistów, skupiając monarchistów liberalnych, monarchistów tradycjonalistów i tak dalej. I do Acción Española pisali przedstawiciele właściwie wszystkich kierunków ówczesnej hiszpańskiej prawicy. I Franco, wiemy, że czytał ten tygodnik Acción Española przez kilka lat, kiedy się on ukazywał. I odnoszę wrażenie, że jakby tam jest ten pomysł, że frankizm to ma być taka prawica ekumeniczna, czyli na zasadzie to jest coś takiego, co się w hiszpańskiej politologii mówi o tym, że system frankistowski jest systemem tak zwanego ograniczonego pluralizmu politycznego. To znaczy jest to system monopartyjny, system polityczny, z którego wykluczono całą lewą część sceny politycznej, czyli komunistów, socjalistów, anarchistów, lewicowych, liberałów, a w partii frankistowskiej, czyli w Falange, odnaleźć się mogą frakcje ze wszystkich tych różnych, najróżniejszych kierunków, bardzo często mocno niespójnych i sprzecznych pomiędzy sobą. I cały pomysł jest właśnie tak troszeczkę jak w Polsce AWS, jak pamiętamy, prawda? I takim generałem, generał Franco, taki stojący na gruncie AWS-u, gdzie się wszyscy skupiają i właściwie jedyne, co łączy wszystkie te frakcje, to jest uznanie Francisco Franco jako wodza całej formacji, uznanie katolicyzmu jako podstawy światopoglądowej i udział w wojnie domowej po stronie frankistowskiej. A wszystkie kwestie pozostałe, od gospodarczych, poprzez polityczne i tak dalej, są kwestią dyskusyjną. I zasada frankistowska jest taka, że w rządzie zawsze jedna z grup posiada przewagę, ale uwaga, zawsze jest też tak, że wszystkie mniejsze grupy chociaż jedno ministerstwo muszą mieć. Dlaczego? Dlatego, że Franco dba, aby żadna grupa nie została, jak to się w polskiej polityce mówi, wycięta. Dlatego, że grupa wycięta przechodzi do opozycji. Czyli można powiedzieć, wszystko, co jest na prawo od centrum, musi być w obozie władzy i być w tym obozie władzy przyjętym jakoś tam mocniej lub słabiej, ale zawsze zakorzenionym. Także na tym polega jakby cała tajemnica sukcesu Franco. Ja myślę, że fakt, że był wojskowym, po pierwsze jakby tutaj wymuszał dyscyplinę w tym obozie. Po drugie, fakt, że był wojskowym i nie był jakimś myślicielem politycznym, powodował bardzo dużą, bym powiedział, no, tą właśnie tego pragmatyzmu dawkę w całym tym systemie, powodując jego utrzymywanie się przez tyle lat i możliwość do adaptacji do wszystkich nowych warunków politycznych, gospodarczych i tak dalej.
Panie profesorze, bo to też jest bardzo ważna kwestia związana z samym statusem generała Franco, ponieważ on miał taki status, można powiedzieć, że jak admirał Horthy, takiego regenta.
To status jest caudillo. Caudillo zdecydowanie wzorowany jest nie na regencie, tylko wzorowany jest na duce i na firerze, samo pojęcie. Caudillo znaczy dosłownie wódz. Bardzo zresztą w języku hiszpańskim słowo dwuznaczne, bo zarówno znaczy wodza takiego wojnie i takim i caudillo to byli między innymi królowie, książęta czy jacyś tam hrabiowie walczący w czasie rekonkwisty z Arabami, oni się nazywali caudillo, ale jak przeczytałem w jakiejś republikańskiej literaturze na temat caudillo i frankizmu, caudillo jest również przywódcą grupy przestępczej. Też jest caudillo, też jest wodzem. Także to słowo jest, bardzo bym powiedział, szerokie w języku hiszpańskim, znacznie szersze niż duce, bo duce w języku włoskim pochodzi od słowa książę, udzielny książę, czyli to jest taki, bym powiedział, no, z rzezimieszkiem i szefem rzezimieszków się nie kojarzy. Führer też się kojarzy przede wszystkim z wodzem, przewodnikiem. W języku niemieckim po dzień dzisiejszy zresztą Führer występuje jako przewodnik turystyczny na przykład. Zarówno osoba, jak i książeczka, prawda, z obrazkami, gdzie trzeba pójść zabytki, to skąd tylko Führerzy. Także w języku hiszpańskim jakby to słowo brzmi szerzej. To nie jest regent. Dlatego, że regent jest to ktoś, kto na podstawie istniejącego porządku konstytucyjnego pełni funkcję przywódcy państwa do czasu małoletności, osiągnięcia pełnoletności przez króla, czyli na czas małoletności króla. Tutaj tak nie jest, dlatego że sam Caudillo nigdy nie mówił, że jak król będzie pełnoletni, ba, był pełnoletni, prawda? I Caudillo mu nie oddał władzy, jest takim wodzem, restauratorem porządku, który uważa się za wodza dożywotniego i dopiero po jego śmierci może dojść do restauracji monarchii. Także to nie należy mówić regent. Ja wiedziałem, że pod naszym poprzednim nagraniem żeśmy użyli takiego pojęcia coś w rodzaju regenta i ktoś nam też zwrócił uwagę, dlatego tak no, starannie tłumaczę, czym się to różni. No, ja powiem tak, po polsku takim odpowiednikiem Caudillo, Duce i Führera na przykład będzie komendant, tak mówiono o Piłsudskim, prawda?
Tak.
Tak, to coś w rodzaju komendanta, z tą różnicą, że komendant jest nieoficjalnie. Józef Piłsudski się nigdzie pod dokumentami nie podpisywał Józef Piłsudski komendant, to raczej takiego mówili podwładni w ten sposób, podczas kiedy Duce, Führer czy Caudillo jest to tytuł oficjalny i osoby pełniące te funkcje tak się podpisują. mówią, jako na przykład Francisco Franco Caudillo, czy Adolf Hitler Führer, czy prawda Benito Mussolini Duce. To tak naprawdę jest taka forma, której ludzie wtedy poszukiwali w momencie, kiedy jeszcze była żywa tradycja monarchistyczna. Ale z drugiej strony sami monarchowie już budzili wątpliwości, czy się na to nadają i poszukiwano silnego przywódcy, coś takiego, co w Niemczech w literaturze się określa jako wołanie o wodza, który będzie taki no, paramonarchiczny, ale nie będzie już monarchą, tylko będzie no, jakimś przywódcą politycznym, częstokroć ludowego pochodzenia. Stąd takie słowo, którego wtedy poszukiwano.
Jeżeli chodzi o finał wojny domowej w Hiszpanii, która skończyła się oficjalnie 1 kwietnia 1939 roku, to Franco finalnie zdecydował się na represję wobec swoich przeciwników politycznych i do teraz światowa lewica nie może mu tego wybaczyć. Poprzez wyroki jego sądów rozstrzelano 25 tysięcy osób. Do więzień trafiło około 270 tysięcy właśnie jego przeciwników politycznych. Pokazuje się właśnie poprzez tą decyzję Franco, że był to zbrodniarz, że był to jeden z największych ludobójców w historii świata. Oczywiście ja, to są cytaty, nie to, że to jest to moja opinia, ale gdzieś, jeżeli chodzi o największych satrapów XX wieku, no to jest stawiany właśnie Franco, jest stawiany Pinochet. Często zapomina się o innych.
Ja powiem tak, celem samej rebelii z pewnością nie było ustanowienie dyktatury. Celem był, to miał być kilkudniowy przewrót, po którym miały się odbyć normalne wybory. Wynik wyborów z 1936 roku był kontestowany, powiem z bardzo prostego powodu, z powodu ordynacji wyborczej, która była, ja nie jestem w stanie tak z pamięci przedstawić, na czym ona polega, ale w każdym razie była strasznie skomplikowana i partie lewicowe uzyskały większość w Izbie, mimo że dostały zaledwie 34% głosów w tych wyborach. I plan był taki, że po przewrocie miały nastąpić nowe wybory z nową ordynacją wyborczą. I gdyby halo?
Tak, coś już jesteśmy. Nam. Tak, i gdyby?
Tak. Po wojnie trwającej 3 lata, w której zginęło 500 tysięcy ludzi, wywołała ona straszliwą nienawiść z obydwu stron. Powrót do wyborów był niemożliwy, dlatego że frankiści zdawali sobie sprawę z tego, że jak nie w tych, bo zwykle po obaleniu rządu, po zwycięstwie obóz zwycięski odnosi zwycięstwo wyborcze, ale jak w następnych wyborach na przykład by przegrali, to dojdzie do zemsty i rzezi. W tej sytuacji dyktatura jakby stała się w efekcie systemem nieodzownym do czasu, aż wymrze pokolenie, które pamięta wojnę, powiedzmy, tak bym to powiedział. Czy Franco był krwawym dyktatorem? No, ja powiem tak. Pamiętajmy o tym, że my sobie liczymy, teraz mówimy o tej liczbie, prawda, rozstrzelanych, liczbie siedzących w więzieniach. Pamiętajmy, że strona republikańska wcale nie była lepsza. I tam, gdzie republikanie rządzili, była też taka sama, prawda, rzeź. Była jak po stronie nacjonalistycznej. I gdyby republikanie wygrali, to nie łudźmy się, liczba ofiar byłaby bardzo podobna, zapewne, tylko że byłyby to inne ofiary. Po prostu po 3-letniej wojnie domowej nie było czasu, że tak powiem, chęci do zmiłowania się dla żadnej ze stron. I akurat tak się składa, że strona nacjonalistyczna wygrała, więc to ona wydawała wyroki. Gdyby strona lewicowa wygrała, to strona lewicowa by wydawała wyroki. Na pewno nie byłoby ich w moim przekonaniu mniej. Także to niestety jest taki, no w cudzysłowie się wyrażę, urok wojny domowej. Jak wiadomo, wojny domowe są wojnami, które toczą się z największym okrucieństwem, bo się nie patrzy na stronę przeciwną jako na wroga, tylko jak na zdrajcę. I dlatego nie ma zmiłowania.
Zresztą przykład wojny domowej w Rosji, która zakończyła się, można powiedzieć, że w 1922 roku i te etapy, gdzie nawzajem wyrzynały się wojska białych i czerwonych, zresztą z bardzo dużym naciskiem na tą brutalność ze strony komunistów, którzy no, często jeńców nie brali ze strony właśnie białych, jako tych burżujów, tych, którzy chcieli przywrócić znowuż monarchię w Rosji. Szanowni Państwo, na dzisiaj to jest tyle. Będziemy mieli jeszcze jedną rozmowę z panem profesorem Adamem Wielomskim. Na koniec serdecznie zachęcam wszystkich do subskrybowania oraz do zakupu książki pana profesora Adama Wielomskiego Hiszpania Franco. Książka jest dostępna w kapitalbuch.pl oraz też polecam Buy Coffee. Można postawić nam kawę, żebyśmy mogli w czasie nagrania ją tutaj skrupulatnie napajać się nią, prawda? Także do zobaczenia. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję serdecznie. To pijemy kawę, którą nam państwo postawicie teraz w następnym programie.